A o czym u nas dziś? Władimir Putin nie zatrzyma się na Ukrainie, stwierdził niedawno rzecznik Departamentu Stanu USA Matthew Miller. Jak dodał, wspieranie Ukrainy w wojnie z Rosją jest tak ważne, ponieważ Stany Zjednoczone uważają, iż rosyjski przywódca nie będzie usatysfakcjonowany i nie zatrzyma się na Ukrainie, jeśli będzie w stanie ostatecznie podbić ją i podporządkować Rosji. Tymczasem dalsze wsparcie Waszyngtonu dla Kijowa stoi pod dużym znakiem zapytania. Zostały nam środki, które wystarczą na jeszcze tylko jeden pakiet uzbrojenia dla Ukrainy, powiedział niedawno rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby. Jak dodał, pakiet zostanie ogłoszony jeszcze przed końcem roku. A jak wygląda sytuacja na froncie i jakie są rokowania? Co na to eksperci? Ocenia specjalista do spraw wschodnich, autor książki Pauza Strategiczna, Marek Budzisz.
Wydaje się, że Ukraina dzisiaj nie ma potencjału ani wojskowego, ani demograficznego, ani tym bardziej też ekonomicznego, ażeby myśleć o zbudowaniu czy odbudowie takiego zgrupowania wojskowego, który mógłby doprowadzić do jakiegoś przełomu w wojnie. Przez przełom w wojnie rozumiem na przykład przeniesienie działań wojskowych na teren Krymu albo rozcięcie rosyjskiego zgrupowania na dwie części, na tę część walczącą na Krymie i w sąsiednich obwodach okupowanych dzisiaj, część walczącą na wschodzie Ukrainy, czyli w Donbasie i w Ługańsku. Ten scenariusz, który był scenariuszem pożądanym i z punktu widzenia również strategii państw sojuszniczych oczekiwanym. To miał być cel tej ofensywy wiosenno-letniej strony ukraińskiej. On w sposób oczywisty się nie powiódł. I niewiele dzisiaj wskazuje na to, żeby Ukraina w dającej się przewidzieć przyszłości, to znaczy kilkunastu najbliższych miesięcy, no bo mówimy o takim horyzoncie planowania, była w stanie ten potencjał zbudować ze względu na co najmniej kilka czynników. Po pierwsze, skłonność państw sojuszniczych do zwiększania pomocy wojskowej na rzecz Ukrainy nie jest większa, tylko wydaje się, że jest mniejsza. To nie tylko chodzi o te deklaracje Pentagonu, który ostrzegał, że środki przeznaczone na wsparcie wojskowe dla Ukrainy już się wyczerpują i po prostu trzeba będzie zmniejszać tę pomoc. To chodzi też o skłonność państw europejskich, w tym również Niemiec, które mają znane problemy budżetowe. Więc wydaje się, że tutaj ta skłonność na zwiększanie, bo o tym trzeba mówić, pomocy wojskowej i ekonomicznej dla Ukrainy jest niewielka. Należy w związku z tym założyć, iż to wsparcie będzie raczej miało charakter malejący, a nie rosnący. Podobnie oceniam sytuację na Ukrainie. Ukraina nie podjęły decyzji o powszechnej mobilizacji mężczyzn do sił zbrojnych. Wydaje się, że ta decyzja ze względów politycznych nie będzie w najbliższym czasie podjęta. Ukraińskie siły zbrojne są nie tylko zmęczone, ale też i w sporej części już osłabione wielomiesięcznymi walkami, więc w tym sensie zrozumiałą jest ta decyzja Zełenskiego sprzed kilku dni o przejściu ukraińskich sił zbrojnych na froncie do defensywy, do obrony. Zresztą ta strategia defensywna jest jeszcze wspierana ewolucją pola walki. To o tym wojskowi dyskutują już od kilkunastu w gruncie rzeczy miesięcy, dochodząc do wniosku, że nasycenie środowiska walki systemami zwiadu, rozpoznania i rekonesansu powoduje, iż to wszystko widać, mówiąc w pewnym uproszczeniu, co premiuje strategię obrony z tego względu, że trudniej koncentrować wojska niezbędne, aby osiągnąć punktową przewagę, to jest z kolei warunkiem przełamania. Więc w tym sensie wiele przemawia za tym, że strona ukraińska nie ma i nie będzie miała w najbliższym czasie potencjału, żeby zbudować siły zdolne do przeprowadzenia kolejnej ofensywy, już nawet abstrahując od tego, czy może to być ofensywa skuteczna, czy nie. I podobny w gruncie rzeczy mechanizm jest też po stronie rosyjskiej. Tam raczej głównymi motywami wydaje się są te rachunki polityczne, a w związku z tym zapewne gdzieś do lutego, może do marca przyszłego roku, czyli do momentu, kiedy w Rosji będą przeprowadzone wybory prezydenckie, ja bym nie spodziewał się jakichś znaczących ruchów polegających na przykład na kolejnej fali mobilizacji. To nie znaczy, że wojna wygaśnie na granicy. Ona będzie miała niższy poziom intensywności. Punktowo będą to bardzo trudne i ciężkie walki. Co do tego nie ma wątpliwości, również z tego powodu, że Rosjanie będą chcieli odzyskać inicjatywę operacyjną i zwłaszcza przed wyborami Putin będzie chciał pokazać Rosjanom, że wygrywa tę wojnę. A więc spokoju nie będzie, natomiast to nie znaczy, że Rosjanie będą mieli potencjał przełamaniowy. Oni też mają podobne problemy, jak ma w gruncie rzeczy strona ukraińska, czyli nie potrafią prowadzić operacji wielodomenowych przy zaangażowaniu znaczących związków taktycznych. Ta walka na froncie obecnej wojny w gruncie rzeczy przypomina pojedynki na poziomie taktycznym, gdzie zaangażowane są maksymalnie bataliony i brygady, natomiast nie mówimy już o walce korpusów. W związku z tym to raczej wskazuje na to, że ta wojna będzie zapewne na wyższym poziomie intensywności, ale trochę przypominała ten czas po zawarciu porozumienia mińskiego, kiedy na froncie w Donbasie cały czas trwała wymiana ognia, raz mniej, raz bardziej intensywna. I wydaje mi się, że zmierzamy w takim kierunku do momentu, jak któraś ze stron uzyska zdolność do odbudowy swojego potencjału i uzyskania właśnie potencjału przełamaniowego. Dzisiaj wydaje mi się, że większe szanse na to ma Rosja, a w związku z tym zapewne powinniśmy się spodziewać, ale raczej w perspektywie kilku miesięcy niż tygodni, jakby tego, że Rosjanie przystąpią do kolejnych uderzeń, no chyba, że wcześniej będziemy mieli do czynienia z jakimiś negocjacjami o charakterze pokojowym, no ale one implikują po pierwsze zgodę strony ukraińskiej, a po drugie też i akceptację faktu, iż nie osiągnie się swoich celów wojennych, przynajmniej nie w takim kształcie, jak Zełenski to formułował w zeszłym roku, pisząc te 10 punktów zwycięstwa na konferencję państw G20 w Indonezji.
I jeszcze jeden głos. Piotra Pogorzelskiego, autora podcastu Po prostu Wschód, zapytaliśmy o nastroje wśród ukraińskiego społeczeństwa, jak wpłynęła na nie wielomiesięczna krwawa wojna.
Z tego, co ja widziałem ostatnie sondaże, to jeżeli wpływa, to w bardzo minimalnym stopniu i nadal Ukraińcy są przekonani, że trzeba walczyć i nie można oddawać części swojego terytorium w zamian za pokój. To jest przytłaczająca większość, tak? To jest gdzieś tam ponad 80%, już dokładnie teraz tych danych nie pamiętam. Ale to jest istotne i o tym mówi też prezydent Wołodymyr Zełenski i wydaje mi się, że taka jest prawda, że jeżeli teraz pozwolimy na przerwanie tych działań zbrojnych, to za parę lat będziemy mieć kolejną wojnę. To znaczy Rosjanie będą zbierać siły, niczego się właściwie nie nauczą, nie poniosą żadnych konsekwencji tej rozpoczętej wojny na pełną skalę i znowu ruszą, dlatego że tak było poprzednio, tak? W 2014 roku Rosjanie anektowali Krym, rozpoczęli te swoje wsparcie dla tych separatystów, właściwie później przejęli ten cały ruch w Zagłębiu Donieckim i w 2022 roku ruszyli z tą wojną na pełną skalę, będąc pewnymi swojej wygranej. Więc wydaje mi się, że to nie jest rozwiązanie do zaakceptowania i co więcej, to nie jest nie tylko przez Ukrainę nie do zaakceptowania, ale jeżeli nawet nie przez Zachód, to przynajmniej przez takie kraje jak Polska, czy też Litwa, Łotwa i Estonia, dlatego że to są państwa, które są najbardziej zagrożone w przypadku, kiedy Rosja będzie kontrolować całą Ukrainę, czy też centralną Ukrainę, no to wszystko będzie bardzo dla nas niebezpieczne, więc nie sądzę, żeby akurat te państwa, które wymieniłem, naciskały na taki pokój. Jeżeli już, no to by były państwa Zachodu, państwa bardziej oddalone, choć wydaje mi się, że na razie przynajmniej oficjalnie żaden poważny polityk zachodni, poza Viktorem Orbanem, nie mówił o tym, że trzeba taki pokój zawrzeć.
I to tyle na dziś w naszym programie. Marcin Pośpiech, do usłyszenia.